Halo Poznań? Czy to straszy?
Tu Jerzy Piasny. Wspólnie z Adamem Biernackim zapraszamy na audycje, w których opowiadamy o tajemniczych historiach związanych z Poznaniem i Wielkopolską. Pojawiają się więc duchy, zjawy, zjawiska, które są do dziś zaskakujące i tajemnicze. Zajmujemy się wydarzeniami, które są odległe i niecodzienne. Sięgniemy również do zagadkowych wydarzeń czasów nam współczesnych. Ta audycja wymaga skupienia.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
Teraz przeniesiemy się na Chwaliszewo, które w latach 80. XIX wieku stało się dzielnicą Poznania. Adam usiadł już przed swoją kulą, przenosząco nas w inny świat i zamienia się w medium.
Jestem w skromnie umeblowanym pokoju w domu, którego nie znam. Za jedyne wyposażenie służy stół, dwa krzesła, łóżko. Wygląd ścian i podłogi wskazuje, że nikt przez dziesięciolecia ich nie odnawiał. Za oknem ciemno. Jest środek nocy. Wtem z sąsiedniego pomieszczenia dobiega jakiś wrzask. Kobiecy głos krzyczy coś niezrozumiale. Naraz słychać stłumiony brzęk tłuczonego szkła i upadek jakiegoś ciężkiego przedmiotu. Za chwilę drugi raz to samo. Wychodzę na korytarz. Drzwi sąsiedniego mieszkania są otwarte. Na zewnątrz mężczyzna w średnim wieku ze świecą w ręku rozgląda się po korytarzu. W głębi pomieszczenia jakaś kobieta stoi przerażona w kącie. Szyba w oknie jest wybita. Na podłodze leży rozsypane szkło. Człowiek z sąsiedztwa wraca do siebie i zamyka drzwi. Zapada cisza i ciemność. Teraz już nic nie widać.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
Chwaliszewo. To jest niewielka dzielnica Poznania, która leży między Wartą a Garbarami. Trzeba powiedzieć, że często nazywana jest poznańską Wenecją. I rzeczywiście, jak tam się chodzi, ma się wrażenie, że tak kiedyś było. No bo już teraz nie jest. Nazwa tej dzielnicy ma podobno związek z kanonikiem chwaliszewskim.
Nazwa tej dzielnicy ma bardzo wiele wyjaśnień, ale prawda jest taka, że faktycznie była taka rodzina chwaliszewskich, która była bardzo, bardzo stara i ich herb Brożek to jest jeden z pierwszych herbów w ogóle w historii Polski, nadany, jak się przypuszcza, nawet przez Bolesława Chrobrego. Kiedyś Chwaliszewo było odrębnym miastem, kiedyś Chwaliszewo dostało prawa miejskie od Władysława Warneńczyka krótko przed jego śmiercią pod Warną w 1444 roku.
I to było bogate miasto, tak. Małe, ale bogate, ponieważ tam się osiedlili głównie rzemieślnicy.
Rzemieślnicy to tacy nie byle jacy. Rzemieślnicy, którzy obrabiali i skórę, i futra, to byli bardzo dobrzy rymarze, kuśnierze, ale też Wenecjanie w pewnym momencie po klęsce pod Warną przyjechali tutaj Wenecjanie wygnani z tamtych rejonów i zajmowali się między innymi produkcją dewocjonaliów wykonywanych z fajansu na potrzeby liturgiczne i na potrzeby pielgrzymów, którzy pielgrzymowali do grobu świętego Wojciecha.
Czy to prawda, że katedra była ich kościołem parafialnym?
Tak się przypuszcza, chociaż no, nie do końca też jest prawda, dlatego że na Chwaliszewie znajdowały się dwa kościoły. Jeden świętej Barbary, drugi świętego Wawrzyńca, dokładnie naprzeciwko siebie. I one były w miejscu, które teraz zajmuje koryto Warty, bo Chwaliszewo zostało troszeczkę skrócone, że tak powiem, kiedy Warta była przebudowywana za czasów pruskich.
No dobrze, ale jak to się stało, że to bogate miasto rzemieślników podupadło i w tym XIX wieku no, stało się takim miejscem, które Prusacy wzięli już w obręb Poznania, tak? Ale to nie była dosyć ciekawa dzielnica Poznania.
Nie, to było kilka przyczyn. Po pierwsze dlatego, że Chwaliszewo zostaje włączone w obręb twierdzy przez władze pruskie. Druga sprawa to jest embargo na wszystkie towary, które wychodziły z Poznania, dlatego że bardzo dużo ich było produkowanych na potrzeby rosyjskie i wysyłane za granicę, a kiedy nie utrzymywano kontaktów, to cały Poznań bardzo mocno zbiedniał. Wreszcie paradoksalna historia. Kiedy do Poznania zostaje doprowadzona kolej żelazna i produkty maszynowo produkowane w innych krajach, popyt na rzemieślników jest mniejszy, bo ludzie, którzy mieli mniej pieniędzy, mogli sobie kupić coś, że tak się nazywało, z ramionczka, czyli po prostu szli do sklepu i kupowali gotowe ubranie, także gotowe buty. Przez pewien czas szewcy na Chwaliszewie utrzymywali się z tego, że robili buty na przykład dla kleru. Ale kiedy połączono Poznań i Chwaliszewo w jedno, to wtedy nawet ludzie, którzy przyjeżdżali na jarmarki ze wsi, woleli obstalować sobie buty w innej części miasta Poznania. I Chwaliszewo stopniowo się wyludniało. Na to miejsce przychodzili ludzie z innych miejsc. Lokum było tańsze do wynajęcia, bo dużo mieszkań stało pustych, a te kamieniczki, te domy były po prostu podupadłe. I tutaj pojawia się przestępczość, bardzo czasami dobrze zorganizowana. Dlatego to, co tutaj miało miejsce, mogło mieć całkiem proste wytłumaczenie.
No dobrze, to musimy wrócić do tego, o czym mówiło medium, czyli historia tajemniczej kamienicy Czynszówki.
Tak.
I małżeństwa. Malarz i jego żona. Do tej pory nie wiemy, czym się zajmował ten malarz. Czy to był malarz portrecista?
Czy to był jakiś malarz po prostu pokojowy?
No właśnie, nie
w ten
wiemy.
Sposób.
Nie wiemy. Oni się przenoszą do tej czynszowej kamienicy na Chwaliszewie. I co
tutaj,
się dzieje?
I mieszkają. Ale co jest ciekawe, nie ma żadnej mowy o ich sąsiadach. To jest dom podupadający, bo mamy informację, że nikt tam później nie chciał mieszkać i on się w końcu zawalił. Czyli to nie musiała być jakaś nadzwyczajna budowla.
Czyli tak? Trochę taka rudera.
Taka trochę rudera, bo tylko prawdopodobnie na to ich było stać. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że kiedy oni się wprowadzają, to zaczynają się pojawiać jakieś dziwne historie. Po pierwsze, to są dźwięki. Jakieś szumy, jakieś terkotania. Tak jakby w opisie jakby szatkowanie ziemniaków na czymś twardym. Czyli wyobrażamy sobie, jak nożem ktoś po desce jakieś warzywa szatkuje. To jest bardzo łatwe do naśladowania, wbrew pozorom, bo można skonstruować jakiś wiatraczek z jakąś terkotką i umieścić go na przykład w przewodzie kominowym, gdzie wiatr go będzie poruszał. Niekoniecznie w tym mieszkaniu, w którym jesteśmy. Po bloku też się różne rzeczy roznoszą. I to już nas straszy, bo to się, nie wiemy skąd się to bierze, a jesteśmy tutaj sami i zastanawiamy się, co to takiego może być. I klucz całej sprawy jest takie, że w pewnym momencie pojawiają się zjawy. Kobieta przerażona budzi się w nocy i widzi właśnie wielkiego mężczyznę do samego sufitu, który jest taki półprzejrzysty. Innym razem on się zaczyna przemieszczać po pokoju. Mąż tej pani rzuca w niego kawałkiem drewna przeznaczonym na opał. To też jest ważna sprawa. To znaczy, że albo to była jakaś taka klitka z kuchnią w jednym miejscu, albo po prostu gromadzili ten opał gdzieś pod ręką. Czyli to też świadczy o jakości tego mieszkania. To polano tego drewna nie robi żadnej krzywdy tej postaci. Ona znika. Innym razem ten mężczyzna, który się pojawia, szepcze gdzieś, żeby zgasić światło. To jest podejrzane, bo w tym momencie ten malarz czuje na twarzy powiew gorącego powietrza. Innym z kolei razem pojawia się na szybie wizerunek mężczyzny i kobiety z zasłoniętymi twarzami i rogaty pies, kiedy indziej znowu mężczyzna i kobieta z odsłoniętymi twarzami, a jeszcze kiedy indziej buzia dziecka, która po pokropieniu święconą wodą uśmiecha się. Najpierw jest smutna, a potem się uśmiecha. I to ma wszystko jeden punkt wspólny, mianowicie ta ciemność. Koniecznie musi być ciemno, a kiedy wschodzi słońce, to wszystko znika.
Ale czekaj, bo teraz idąc śladem naszej historii o słynnej kamienicy w dzielnicy żydowskiej w XIX wieku, mógłbym podejrzewać, że jest to historia znowu związana z czyścicielami kamienic.
Mogłoby tak być, gdyby...
Którzy straszyli to małżeństwo.
Tak. Mogłoby tak być, gdyby kamienica była coś warta, gdyby ona była dobrej jakości. Ale tutaj jest podobna sytuacja, tylko że Chwaliszewo staje się taką dzielnicą przestępczą. Mamy blisko do rzeki, łatwo jest na przykład prowadzić przemyt. A tacy ludzie, którzy mieszkają sami, wprowadzają się do takiego mieszkania.
Są niepewni.
Są niepewni, bo mogą zobaczyć coś, czego nie powinni widzieć. Wiele filmów kryminalnych jest opartych właśnie na takiej fabule, że stoi sobie samotny dom gdzieś tam od dłuższego czasu albo jakaś farma i raptem ktoś się do tego wprowadza i coś się złego dzieje. Tylko pytanie, w jaki sposób można tak naśladować te wizerunki, które się przemieszczają, znikają i tak dalej, tak?
No teraz to pewnie już w naszym wieku i po tych wszystkich wynalazkach my już wiemy, a ty dociekałeś, jak to jest możliwe, ba, zrobiłeś pewnie eksperymenty i jak?
Jest możliwe.
Jak można było straszyć tę parę ludzi?
Jest urządzenie, którego ludzie specjalnie się bali, nawet chodzili na takie pokazy. W Polsce znane od XVI wieku, w Chinach pewnie wcześniej i nawet w nazwie ma swoje uzasadnienie. To jest latarnia magiczna albo latarnia czarnoksięska inaczej. Bardzo proste do zbudowania przez każdego człowieka. To jest pudełko metalowe ze źródłem światła, czyli świeczka, z kominkiem, więc kiedy światło zostało zgaszone i ten człowiek poczuł na twarzy podmuch gorącego powietrza, było to najprawdopodobniej dlatego, że ten sprawca przemieszczał się obok niego, a człowiek, który jest wystraszony, nie myśli racjonalnie. W takiej latarni magicznej z przodu, jak jest soczewka, to dobrze, ale wystarczy okienko. Umieszcza się płytkę, najczęściej umieszczano na płytce wizerunek szkieletu, albo szatana, albo czegoś takiego podobnego. I mamy taki prymitywny rzutnik. Dlatego ten mężczyzna w tym pokoju był tak wysoki, bo był z oddalenia pokazany. Druga sprawa. Kiedy te wizerunki, czy tych dwojga ludzi, czy tego mężczyzny i kobiety z psem są wyświetlane na szybie, znikają, ponieważ wschodzi słońce. Każdy, kto się bawił rzutnikiem slajdów, wie, że jak się zapali światło w pokoju, to wszystko znika. W kinie tak samo nic nie widzimy, kiedy wychodzimy z seansu, bo zapalają się światła. A więc jeżeli ktoś chciał wygonić tych ludzi, no to mu się udało. A ksiądz wiedział być może coś, może nawet na spowiedzi się dowiedział, ale nie mógł tego powiedzieć, tylko przestrzegał, wyprowadźcie się to stamtąd, bo takie rzeczy już się zdarzały, no a powiedzieć nie chciał, że egzorcyzm będzie nieskuteczny, no bo wiedział po prostu, co się tak naprawdę święci.
Wiedział i nie powiedział.
A to było tak. Nie oglądajcie się za siebie.
Halo Poznań? Czy tu straszy?